Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj Wojciech Korkuć, autor plakatów, artysta plastyk, zajmujący się także ilustracją prasową, identyfikacją wizualną, absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom Wojciech Korkuć uzyskał w pracowni projektowania plakatu profesora Mieczysława Wasilewskiego. W 96 roku założył Korek Studio. Miał kilkadziesiąt już chyba wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Prace Wojciecha Korkucia ukazują się w krajowych i zagranicznych publikacjach, były wielokrotnie nagrodzone, między innymi w European Design Annual, magazynie Print czy amerykańskim konkursie Creativity. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Zaczniemy od najbardziej gorącej chyba sprawy związanej z twórczością Wojciecha Korkucia, mianowicie z plakatem, wokół którego rozpętała się spora burza medialna, ale chyba bardziej burza w środowisku artystycznym. Portal Tysol w artykule z 25 maja tę sprawę zatytułował takim pytaniem, czy istnieje cenzura na Biennale plakatu w Lublinie. Wszystko rozegrało się wokół grafiki właśnie naszego gościa, Wojciecha Korkucia. Był to plakat nawiązujący do katastrofy smoleńskiej i on nie spodobał się uczestnikom właśnie tegorocznego Biennale plakatu w Lublinie, którzy postanowili wycofać się z konkursu. Co się wydarzyło wokół tego plakatu i co on przedstawia, że wywołał takie kontrowersje?
Plakat przedstawia scenę w sumie zabawną, bo rozbawiony jest pan Tusk i pan Putin przy szczątkach samolotu, który był tuż obok nich. Tak zwane zdjęcie z tak zwanymi piąskami, ja to zrobiłem w negatywie. I do tego zrobię odpowiedni profil w nawiązaniu do tego, co się tam dzieje, czyli do śmierci. Plakat czarno-biały, zdjęcie jest w negatywie. Na pierwszy rzut oka nic nie widać, dopiero przy którymś spojrzeniu. Prosty projekt, a wywołał pewne zamieszanie. Zresztą niebywała sprawa, bo konkurs, coś takiego jak Biennale Plakatu, to jest konkurs, do którego jest regulamin, do którego się zbiera jury i to jury powinno być niezależne. A tutaj doszło do czegoś takiego, że jury dokonało wstępnego wyboru. Plakaty zostały, część została odrzuconych, a do wystawy została zakwalifikowana pula plakatów, z których miały być wyłonione nagrody. No i tu doszło do pewnego precedensu, tak mi się wydaje, niestety, gdyż jeden z artysta z Poznania zażądał usunięcia tego plakatu. Jeżeli nie, no to zagroził wycofaniem swojego plakatu i do tego chyba zorganizował też sporą grupę jeszcze innych polskich artystów plakatu, którzy go w tym poparli. No i wyszedł taki mały bojkot tego przedsięwzięcia, tego konkursu. Były też, z tego co wiem, naciski na przewodniczącą jury, Monikę Starowicz, która chyba sobie z tym nie poradziła, no bo z tego co wiem, to parę razy się rozpłakała. Biedna zamiast podać się do dymisji albo zrezygnować z prowadzenia tego jury, no to uległa tej presji, no i ten kontrowersyjny plakat wycofała z konkursu. To jest moim zdaniem niedopuszczalne, albo wskazuje na to, że ten wybór jury był zrobiony pod naciskiem i na pewno nie był obiektywny. No i co? No i zobaczymy, co będzie dalej. Organizatorzy mówią, że będzie jeszcze jakiś, że ten plakat w takiej czy innej formie może się jeszcze pojawić na tym Biennale, ale nie wiem, co to znaczy. No dla mnie to jest sytuacja przedziwna.
Jesteś uczestnikiem wielu konkursów. Wiele, wiele z nich wygrałeś. Twoje plakaty rzeczywiście pokazują bardzo szeroką rozpiętość twoich możliwości artystycznych. Operujesz wieloma różnymi estetykami. Ja się zastanawiam nad tym, na ile można pozwolić sobie ze strony artysty na światopogląd w ogóle polityczny, bo wydaje się, że twórczość Szymona Szymankiewicza, który pierwszy oburzył się na ten twój plakat, no jest dosyć mocno nacechowana światopoglądem autora. Więc wydaje się, że w tym środowisku plastycznym pewne światopoglądy są dopuszczalne, a niektóre nie są dopuszczalne. Jaki jest twój odbiór tego?
Pan Szymon Szymankiewicz, inicjały SS, powinien być ostatnią osobą, która tutaj w ogóle opiniuje i recenzuje twórczość innych osób, gdyż no, z tego, co on zrobił do tej pory, najlepiej to sobie wygooglać, to wskazuje to na jakieś obsesyjne lęki względem tutaj niektórych postaci i to, co on robi, to jest w dużej mierze jakaś taka skrzywiona manipulacja. To jest czasami po prostu... Znaczy takich projektów jakby... Jeżeli ktoś ma złą wolę, bo to jest ewidentnie jakaś po prostu skrzywiona zła wola, no to można naprodukować tysiące. Tylko, że one nie mają nic, wielokrotnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, poza chyba no, specyficzną wyobraźnią autora tych plakatów. No i się okazuje, że no, Oloń niestety jest pedagogiem. On wykłada w Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, czy tam w Wyższej Szkole Artystycznej i no i niestety on wyznacza, tak przynajmniej się czuje, no parametry, czy standardy zachowań, czy postawy artysty. A on w swoim tam jak gdyby gdzieś portfolio ma wpisane, że jako artysta nie unika tematów kontrowersyjnych. No z jednej strony nie unika, z drugiej strony no, wyznacza jakiś taki przerębel cenzuralny, niby w wolnej Polsce i zakładając niejako sobie pętlę na szyi w sensie jakiejś cenzury, czyli po prostu kagańca, że jemu wolno bardzo dużo, a innym nie wolno, bo jemu się to nie podoba. On nie jest tutaj głównym recenzentem tego, co inni robią artyści. Jeżeli się człowieku coś nie podoba, to możesz pójść dalej i zostaw to, no tak jak mamy to z telewizją, że coś nie podoba, to zmieniamy kanał. No. A tutaj pan Szymuś sobie rości pretensje do cenzurowania prac innych artystów. No a się okazuje, że to środowisko jest bardzo takie, no jakby to określić, połączone albo takie, nie wiem, no solidarne. No i przez widzimisię pewnego cenzora, no okazało się, że w jego ślady idą następne lemingi. Po prostu to jest no, przezabawne, a z drugiej strony no, przerażające, jak ci ludzie postrzegają w ogóle wolność w sztuce i prawo do wypowiedzi, która nie jest po ich myśli. No i prace pana Szymona wskazują na konkretną opcję polityczną. Chyba mieliśmy tutaj zabiegi cenzuralne w obawie o nadchodzące wybory. A jeszcze z innej strony, no to całe to środowisko artystyczne, mam wrażenie, no chyba nie dostrzegło tego, że 13 lat temu była duża katastrofa, największa katastrofa w Polsce, jaka się wydarzyła. Mam na myśli to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem i oni tego tematu unikają jak diabeł święconej wody. Oni jakby najlepiej by to wymazali. Bo jakiekolwiek poruszenie tego tematu no, wzbudza kontrowersje i tego typu postawę. No, też słyszałem o tym, że Maciej Dowgiało na Akademii w Warszawie namalował temat smoleński, został zwolniony z pracy. A w pracach innych osób nie widziałem tego tematu. Więc moim zdaniem jest to nawet na przekór właśnie temu środowisku. Ja taki plakat zrobiłem i wysłałem na to Biennale, żeby pokazać, że ten temat jest ważny i jak najbardziej i nie da rady go wymazać z polskiej historii. No można by o ten temat dużo mówić, no ale ci panowie, jeżeli oni protestują przeciwko temu, żeby temat smoleński ujrzał, że prawda o tym temacie ujrzała jakaś ujrzała światło dzienne w odniesieniu do tego, co się dzieje na Ukrainie, no to oni stoją po tej stronie chyba, gdzie teraz stoi Putin ze swoją zbrodniczą armią.
Jesteś autorem bardzo znanego plakatu Achtung Russia, wymierzonego w Władimira Putina właśnie po aneksji Półwyspu Krymskiego przez rosyjskie siły w 2014 roku. To jest plakat, który, mogę chyba tak powiedzieć potocznie, zrobił ogromną karierę, jest bardzo komunikatywny. Przez wiele krytyków oceniany jako plakat no wręcz proroczy w kontekście współczesnych wydarzeń. Nie uciekasz od mówienia o polskiej historii, nie odcinasz się od tego. Wydaje się, że przełamał takie myślenie o tym, że artystom nie wolno mówić o sprawach historycznych, politycznych, jeśli one są niewygodne, albo że artyści o tym nie mówią. Piotr Bernatowicz najpierw zrobił wystawę w poznańskim Arsenale w Strategię buntu. Tam twoje plakaty też wzbudziły spore zainteresowanie, spore poruszenie. Później była historiofilia w warszawskiej drukarni. Też wystawa, która mówiła o tym, że artyści jednak mają potrzebę wypowiadania się, upominania się, przedstawiania tego, co myślą na temat historii w formach właśnie plastycznych. Ale ja chciałam tutaj nawiązać do twojego przypominania o pierwszym transporcie. Przypominanie, że pierwszym transportem do Auschwitz był transport Polaków. To jest projekt, który ty rozpocząłeś w 2020 roku na ulicach Warszawy. W zeszłym roku w Centrum Sztuki Współczesnej ta twoja instalacja zatytułowana Pierwszy Transport była właśnie prezentowana. W tym roku, z tego co wiem, też będzie kontynuacja tego projektu. Gdybyś mógł powiedzieć parę słów, dlaczego chciałeś opowiedzieć, przypomnieć tę historię, upomnieć się o pierwsze ofiary Auschwitz, którymi byli Polacy.
To jest taki temat, który powinien porządkować wiele manipulacji, które wokół tego się nagromadziły. No mamy taką nową szkołę Holokaustu, którą prezentuje między innymi, ostatnio jest o tym głośno, pani Engelking i pan Grabowski, i oni po prostu manipulują tymi wydarzeniami. Tudzież mamy taką narrację przede wszystkim z niemieckich ośrodków o tym, że właściwie autorami Holokaustu byli jacyś naziści i Niemcy też jak gdyby, no ostatnio mówią, że zostali w maju 45 wyzwoleni przez aliantów od nazistów i pytanie jest po prostu, co to byli ci naziści, a skoro obozy koncentracyjne są na dzisiejszym terenie Polski, to jest domniemanie, że to są, że naziści mogli być z Polski na przykład, no, bo nie wszyscy pamiętają, że wtedy Polska była okupowana. W każdym razie jest wiele manipulacji na ten temat, żeby Polakom przypisywać winy nazistowskie, obarczanie za niemieckie ludobójstwo. No i tak mi się wydaje, że jest hucznie obchodzony, hucznie to nie jest dobre słowo, znaczy z należytym szacunkiem obchodzony rocznica wyzwolenia Auschwitz, no a nikt nie wie, w jaki sposób to Auschwitz zaczęło funkcjonować, a zaczęło funkcjonować od tego, że to Polacy byli pierwszymi rezydentami, w cudzysłowie, tego obozu koncentracyjnego, a potem zagłady, i to był obóz stworzony przez Niemców dla Polaków. Dopiero jakieś 2-3 lata później byli do niego zwożeni Żydzi z całej Europy i z Polski również. I sam fakt, że Niemcy zwożyli tam Polaków, to trudno już jak gdyby wywnioskować, że Polacy Polaków by mogli więzić w Auschwitz. Bo to jest jakby takie logiczne wnioskowanie. A poza tym no, są środowiska, które sobie nie życzą, czy nie za bardzo z odpowiednim szacunkiem podkreślają, że obok dużej ilości Żydów w Auschwitz zginęło przedstawicieli wielu różnych narodów, w tym bardzo dużo Polaków. I moim zdaniem warto o tym przypominać, przypominać o tym, że my od początku wojny byliśmy ofiarami byliśmy od początku przez Niemców terroryzowani, mordowani, wywożeni do obozów koncentracyjnych i nam się należą za te straty oczywiście reparacje, co jest jak gdyby kolejnym tematem, który czasami poruszam w tym, co robię, gdyż to jest domaganie się reparacji. No jestem po części dumny z państwa polskiego, że się wreszcie o to upomnieli, że to jest bardzo ważna sprawa. Cieszę się również z tego, że wzrosła świadomość domagania się reparacji. Jak 6 lat temu robiłem plakaty na ten temat, to świadomość domagania się reparacji była na poziomie 30%. Dzisiaj mam około ponad 60, prawie 70, więc mamy jakby pewien postęp świadomościowy, że Polakom się należy na reparacje, że nigdy nie zostało to w odpowiedni sposób rozliczone. I od tego to jest jakby jedna z polskich racji stanu i świadomości Polaków w stosunku do Niemców, którzy nas traktują w bardzo specyficzny sposób, a wielokrotnie Niemcy, którzy tak twierdzą, że się rozliczyli ze złóg i z tego, co robili w czasie II wojny światowej, to przeczy po prostu, bo wiele rzeczy jest nierozliczonych, a prawo, które stosują, jest rodem wzięte jeszcze z legislacji nazistowskiej w stosunku na przykład do polskiej mniejszości w Niemczech, czy taka prosta rzecz jak zagrabienie dóbr. Otóż w Niemczech, jeżeli ktoś przetrzymuje rzecz niewiadomego pochodzenia, może to być kradzione, może to być zdobyte nielegalnie, albo zgubione, albo znalezione, jeżeli przez 30 lat on to przytrzymuje, to po 30 latach może tym legalnie dysponować. No czyli to jest po prostu legalizacja paserstwa i złodziejstwa. I takie prawo funkcjonuje zarówno w Niemczech, jak i w Austrii. A to jest zrobione specjalnie na użytek tego, co Niemcy ukradli nam w czasie II wojny światowej.
Miejmy nadzieję, że te wysiłki w odzyskanie w zagrabionego mienia i jakieś zadośćuczynienie, chociaż to jest prawdopodobnie raczej niemożliwe, uczciwe zadośćuczynienie, chociaż części, jakieś wyrównanie tego, co się wydarzyło, to nastąpi.
Z tego też wynika takie podejście świadomościowe, jak gdyby, i takie cywilizacyjne, bo my tu już utożsamiamy Niemców, czy niektórzy utożsamiają. Zresztą im na tym bardzo zależy, żeby ich utożsamiać z nowoczesnością, z techniką, z fajnymi samochodami. A tak naprawdę wszystkie te koncerny niemieckie, które dzisiaj mają wymiar globalnych koncernów, tak naprawdę zrobiły pierwszy poważny kapitał na ludobójstwie, między innymi na rabowaniu i mordowaniu Polaków.
Przypomniała mi się taka mała dygresja, jak mój kolega opowiadał o muzeum jednej z niemieckich marek samochodowej i bardzo długa ta historia tej niemieckiej marki samochodowej, ale takim dziwnym trafem ten okres właśnie II wojny światowej zupełnie wymazany, dziura, że tak powiem, w historii i powrót znowuż do czasów powojennych, jak gdyby kontynuacja z taką czarną dziurą w czasie II wojny światowej, po prostu nic się tam nie wydarzyło, nagle firma prawdopodobnie, tak wynika z tej ekspozycji, zawiesiła zwyczajnie działalność, nie miała nic wspólnego z tym, co się działo.
To warto też zwrócić na historię Adidasa, jak gdyby. Tylko prosiłbym o to, że jak ktoś będzie chciał sprawdzić, to niech sprawdzi w języku polskim, w języku angielskim i w języku niemieckim. No i zobaczy taką dysproporcję, jak można to, co piszą w języku angielskim chyba na 6 stron A4 zmieścić na chyba A5 w języku polskim. No zdumiewające. No ale to jest na podobnej zasadzie w zależności do kogo to jest skierowane, że historia takiej firmy Adidas zaczyna się tam przed wojną, no i potem przedstawicielstwo otworzono w 1989 roku, tak jakby po prostu przeszłość nie istniała i dostawy dla Wehrmachtu też nie istniały, ale no tak to jest właśnie kształtowane i widać, że pod tym względem jest bardzo dużo manipulacji i zafałszowania i że Niemcy mają z tym problem. I tak mi się wydaje, że to jest jedno ze sposobów nacisku na całe Niemcy, na te koncerny, które w większości są pobrane w ludobójstwie. Tylko jeżeli Oni się sami z tym nie wyjdą. My, jeżeli nie będziemy się o to upominać, to Niemcy nic nie zrobią. I to samo dotyczy katastrofy smoleńskiej. Jeżeli my nie będziemy się domagać prawdy na ten temat, to się samo nie zrobi. A wydaje mi się, że wcześniej czy później ta prawda ujrzy światło dzienne. I tak czy inaczej, osoba, która teraz próbuje znowu zdobyć władzę w Polsce, która była za to, co się tam wydarzyło, odpowiedzialna, próbuje zdobyć władzę i to jest po prostu moim zdaniem z jednej strony karygodne, z drugiej strony bezczelne, a jeszcze z innej niebezpieczne, ponieważ jeżeli on by miał elementarną odpowiedzialność za to, co robi, to by się wycofał już dawno temu z polityki, gdyż się pan Donek nie sprawdził i on jest odpowiedzialny nawet niezależnie, czy to był zamach pod Smoleńskiem, czy to był zwykły wypadek, w każdym razie do tego doszło i on powinien nigdy więcej już nie być politykiem, a on chce na nowo rządzić. Więc ja pytam głośno, czy on chce po raz kolejny doprowadzić do takiej sytuacji, która była pod Smoleńskiem. Przecież on wykazał elementarnie, że nie ma kompetencji do sprawowania władzy kraju.
Zmierzamy już do końca w naszej audycji, ale chciałam też zaprosić naszych słuchaczy, bo wiem, że z 2 miesiące temu, czy miesiąc temu skończyła się duża wystawa twoja w Milanówku, w Galerii Plakatów w Milanówku, taka retrospektywna, chociaż to trochę trudno nadążyć, bo te plakaty cały czas powstają. Fantastyczna była wystawa parę lat temu w otwartej pracowni w Krakowie. No i wspomniany pierwszy transport, którego kontynuacja będzie w czerwcu. Mógłbyś coś już więcej powiedzieć na temat tej realizacji dotyczącej właśnie pierwszego transportu, kontynuacji?
Znaczy mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś w Gdańsku, ale nie chcę teraz jakby rozwijać tego tematu, gdyż jestem jakby tutaj jeszcze na etapie podejmowania kluczowych decyzji. Na pewno będzie pewna akcja w Warszawie, akcja plakatowa, która nawiązuje do tego i będzie część jak gdyby jeszcze w sieci internetowej. Nie chcę zdradzać, ale już jest wszystko przygotowane. Robię to przy współudziale Instytutu Strat Wojennych i zapowiada się, no tak mi się wydaje, że to będzie ciekawa akcja przypominania, kto był tu ofiarą, a kto mordował Polaków i kto ich wywoził do Auschwitz.
To tym bardziej dziękuję w imieniu słuchaczy Radia Poznań, że jak rozumiem tutaj pierwsze takie kuluarowe informacje już zdradziłeś na antenie Radia Poznań, że w takich miejscach
będzie. No ale
powiedziałem
to tak, że właściwie nie wiadomo,
tak,
jak to
ale
wygląda,
już wiemy w jakich miejscach szukać tego. To są rzeczywiście bardzo ciekawe projekty z tego względu, że to są instalacje artystyczne operujące mediami sztuki współczesnej. Bardzo ciekawa była ta wystawa w zeszłym roku, pierwszy transport, kuratorem był też Daniel Ehaust z TSW Zamek Ujazdowski. I ja tylko powiem na temat jeszcze tego cyklu już właściwie wystaw pierwszy transport, że kustoszem honorowym tego projektu jest Barbara Wojnarowska-Gautier, była więźniarka obozu koncentracyjnego tak, Auschwitz, tak, która była ofiarą eksperymentów Józefa Mengele. Więc to też z inspiracji, z tego co wiem, rozmowy z nią, to ten pomysł się zrodził.
Tak, zdecydowanie, gdyby nie pani Barbara, gdyby nie jej wsparcie, to prawdopodobnie nie zwróciłbym i nie byłbym przekonany, jak ważną jest ta data, że tak wyrażę, proklamacji funkcjonowania Auschwitz i że Auschwitz było zbudowane specjalnie dla Polaków, co spotyka się z różnymi też ocenami, gdyż są środowiska, którzy sobie nie życzą, żeby coś takiego podkreślać, przypominać, ale właśnie dlatego coś takiego robię i postaram się to robić cyklicznie, dopóki będę miał ochotę, siły i środki.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był Wojciech Korkuć.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.